Wydawnictwo Znak, Wobling.com oraz Audioteka przedstawiają. Marek Krajewski. Czas zdrajców. Czyta Andrzej Zieliński. Zamknijcie wasze serca staranniej niż wasze drzwi. Nadchodzą czasy zdrady. Johann Wolfgang von Goethe. Goetz Żelaznoręki z Berlichingen. Prolog. Warszawa, 30 września 1939 roku, dwa dni po kapitulacji miasta. Dookoła tylko smród i smród, westchnął ze złością radca rządowy Walter Ronninger. Ależ to miasto okropnie cuchnie, jak zresztą wszystko w tym zarzydzonym kraju. Wiedziony nagłym impulsem kazał swemu kierowcy zatrzymać samochód na środku mostu przy Cytadeli, bo tak na jego mapie sztabowej był określony ten kiepski wytwór carskiej sztuki inżynieryjnej, brzydki i zbyt wąski. Wrażliwy na wonie SS Sturmbannführer miał nadzieję, że tutaj będzie większy przewiew, a wiatr z nadwisły zmiecie w końcu te dręczące go miazmaty. Jego oczekiwania nie spełniły się jednak. Wicher rzeczywiście dął mocno, ale niestety z kierunku południowo-zachodniego. Chmury śmierdzących dymów, jakie wciąż wykwitały nad Starówką, sercem zbombardowanej stolicy pokonanego państwa, nawiewał właśnie na most przy Cytadeli. Woń spalenizny zmieszana dodatkowo z wyziewami kanalizacyjnymi, które gdzieś tutaj nad rzeką miały ujście, wkręcała mu się w mózg jak brudny, lepki świder. Ten 32-letni dandys wyjął z kieszonki munduru chusteczkę pachnącą ulubioną wodą kolońską 4711, kilkakrotnie pokręcił przy tym korbką w drzwiach auta, aby zasunąć szybkę w oknie wyglancowanego dwuletniego Mercedesa 230. Odetchnął z ulgą. W jakże prosty sposób odciął się od smrodu tego upadłego miasta. Nie chciał się jednak odcinać od widoku jego mieszkańców. Za chwilę pewnie pojawią się za bagażnikiem jego automobilu, który teraz blokował ruch na moście. Zaraz ujrzy ich szerokie, słowiańskie, niechlujne, bo na ogół nieogolone twarze. Fascynowali go i napełniali obrzydzeniem w równym stopniu jak wszy, które, nawiasem mówiąc, dopiero tutaj, w Polsce, wczoraj, ujrzał po raz pierwszy w życiu na pewnym żydowskim kołnierzu. Jego adiutant i kierowca, SS-Unterscharfführer Klaus Döring, dotknął dźwigni sprzęgła przy kierownicy. Chciał ruszyć, ale Ronninger go powstrzymał, widząc, że za automobilem już zaczynają przystawać kolejne pojazdy. Stój, ale ostro przygazuj. No, dawaj, dawaj. Auto wciąż stało na środku mostu, a szofer mocno wciskał pedał gazu, wypuszczając z rury wydechowej kłębiaste obłoki spalin. Walter Ronninger, noszący dumny tytuł doktora obojga praw, zdobyty summa cum laude na Uniwersytecie w Getyndze, z szerokim uśmiechem patrzył w lusterko na przystających za nimi skonfundowanych prostaków. Tuż za tylnym zderzakiem zatrzymała się furmanka, a obok niej cywilny motocykl z wózkiem bocznym. Oficer dał znak Döringowi, by ten przestał. Spaliny powoli się rozwiewały. Obaj patrzyli w lusterko wsteczne i widzieli ludzi za tylną szybą. Ronninger nie dostrzegł nawet śladu złości ani na twarzy woźnicy, ani w oczach motocyklisty i jego pasażera. Ludzie, którym zatarasował przejazd i których złośliwie traktował spalinami, mieli twarze bez wyrazu. — Dawaj, znowu! — krzyknął. — No, jeszcze raz! Sześciocylindrowy silnik o mocy 55 koni mechanicznych ryknął potężnie. Niemiec drażnił Polaków, prowokował, upadlał dymem i smrodem. I czekał, czekał, aż w ich oczach pojawi się ciemna nienawiść. — No i jak wam to pachnie? — śmiał się wesoło. — Ładniej niż ta wasza nędzna mieścina? Ku swemu rozczarowaniu nie doczekał się jednak żadnej reakcji u tych ludzi. Byli oni Tak to sobie tłumaczył, do tego stopnia upokorzeni klęską, że spuszczali wzrok na widok wspaniałych automobili i jadących nimi dumnych zwycięzców w starannie odprasowanych mundurach i w błyszczących oficerkach. Nie ośmielali się spojrzeć im w twarz. Tak jak teraz ten motocyklista, ten niewolnik, który nie ważył się nawet szukać oczami lusterka, by zobaczyć jaśniejące triumfem oblicze swego pana. A kiedy już spojrzą ci w twarz, to widać u nich wyraz psiej skruchy, zauważył Roniger. Są przymilni, gotowi zrobić wszystko, jak ten stary Żyd wczoraj, pamiętasz, Klaus? Kierowca skinął głową, a pasażer rozkazał. No dobra, ruszaj już, ruszaj. Szkoda na nich naszej benzyny. Adiutant wrzucił pierwszy bieg, a jego szef, dowódca drugiego komanda szóstej grupy operacyjnej, zatopił się we wspomnieniach poprzedniego dnia. To był ciepły wieczór. Mercedes, skierowany pewną ręką Klausa, jechał powoli uliczkami dzielnicy żydowskiej. Ronigerowi towarzyszyło dwóch podoficerów z jego komanda, Hans Reichert i Georg Zisch. Obaj, każdy w randze SS Oberscharfführera, zasłużyli się sprawnymi i bezwzględnymi działaniami w Bydgoszczy na początku zwycięskiej kampanii wrześniowej. I Zisch i Reichert wciąż żyli chwalebnym wspomnieniem wymordowania setek Polaków w mieście nad Brdą i nieustannie przytaczali szczegóły tej rzezi w jakimś chorobliwym podnieceniu. Czynili to z nudów i bezczynności, pragnąc w duchu kolejnych, równie ekscytujących chwil. Tymczasem nic podobnie podniecającego im się już nie przytrafiło pomiędzy ową krwawą niedzielą a przybyciem do ujarzmionej Warszawy. Na froncie nie walczyli, a cała ich aktywność po wydarzeniach bydgoskich polegała na pracy organizacyjnej przy tworzeniu jednostek policyjnych w nowo zdobytych miastach na trasie przemarszu drugiego korpusu armijnego Wehrmachtu. Roniger dobrze rozumiał to ciągłe przywoływanie krwawych wspomnień. Byli młodzi, bardzo młodzi, ledwo dwudziestoletni, potrzebowali wrażeń. Nie zdziwił się zatem, gdy jadąc powoli w ten ciepły wieczór warszawską ulicą Elektoralną, przypominającą raczej kanion wśród gruzów, zapytali go, czy mogą się zabawić z pewnym staruchem, co tam stoi wśród ciżby i gapi się na nich jak głupek. Chętnie się zgodził. Niech mają trochę rozrywki. Klaus zatrzymał auto, a podkomendni Ronigera dali znak starcowi z potężną siwą brodą, by się do nich zbliżył. Ten posłuchał od razu. Miał w oczach ów wyraz psiego poddaństwa, który, jak to zauważył SS Sturmbannführer, był typowy dla obywateli podbitego kraju. Zisch strzelił w powietrze i wtedy rozpoczął się zabawny spektakl. Reichert zagrał na organkach skoczną melodię, a jego kompan kazał staremu tańczyć. Kiedy już się naśmiali do syta z podrygującego Żyda w hałacie i w jarmułce, to w akcie łaskawości dali mu dwie czekoladki. Gdy po nie sięgał, cofnęli dłonie i rzucili słodycze na kupę zalegającego na bruku końskiego łajna. Kazali zjeść mu tę nagrodę za ładny taniec. Dopilnowali, aby zrobił to na oczach wszystkich. Długo później żartowali z tej zaaranżowanej przez siebie scenki, ciesząc się, że szef podziela ich wesołość. Ten zaś raczej ją tylko udawał. Był subtelnym prawnikiem, autorem dysertacji o aspektach rzymskiego prawa małżeńskiego i nie bawiły go takie facecje. W pierwszej chwili uznał ich zachowanie za nieco odrażające, ale szybko sam siebie przekonał, że młodość jest psotna i ma swoje prawa. Roniger dojeżdżał teraz do ostatnich przęseł mostu i już porzucił wspomnienia o minionym popołudniu, gdy wraz z dwoma wesołkami zwiedzał, z wielkim zresztą zaciekawieniem, żydowskie zaułki Warszawy i wpadał wraz z podwładnymi do lepiących się od brudu małych mieszkań, w których gnieździły się wielopokoleniowe rodziny. Nie zwracał już uwagi na rozbite barki i końskie ze zwłoki, wzdęte od gazów i wyrzucone na brzeg rzeki. Teraz myślał już tylko o znalezisku, które zaraz ujrzy. Całą swoją uwagę wytężał, usiłując przewidzieć, jakich to rewelacji może się spodziewać po polskim archiwum, które jego ludzie odkryli późnym wieczorem w jednym z dawnych carskich fortów. O czym doniósł mu podwładny SS Unterscharfführer Ewald Mussiolik. Wpadł jak bomba do jego kwatery o 1:00 w nocy i złożył mu elektryzujący meldunek. SS-man nie mógł uwierzyć w to, czego się dowiedział. Poprosił posłańca o powtórzenie, nie tylko z obawy, iż się przesłyszał, co nie było trudne. Był lekko podpity, a ciszę co chwila przerywały dochodzące z pobliskiego ogrodu zoologicznego ryki lwów podrażnionych gryzącym dymem. — Tak jest, Herr Sturmbannführer — krzyczał mu Sjolik. — Nie przesłyszał się pan. Mój pluton w czasie misji zwiadowczej znalazł archiwum polskiego wywiadu. Całego polskiego wywiadu. Referatu wschód i zachód za jednym zamachem. Otwarte drzwi, wewnątrz nikogo, tylko regały pełne akt ciągnące się wzdłuż ścian. Roniger ku wielkiemu zdumieniu plutonowego zareagował dopiero po dłuższej chwili z niewielkim zresztą entuzjazmem. Jego podwładny nie mógł pojąć, dlaczego dowódca nie wskakuje w środku nocy do auta, dlaczego nie pędzi na łeb na szyję do nieodległego przecież miejsca, dlaczego z tą radosną wieścią nie telefonuje do swojego bezpośredniego przełożonego, SS Brigadenführera Lothara Beutla, a nawet do samego szefa służby bezpieczeństwa SS Obergruppenführera Reinharda Heinricha. Taką opieszałość w działaniu mógłby zrozumieć tylko ten, kto by dobrze, tak dobrze jak wysoki funkcjonariusz SD Walter Roniger, znał polski wywiad. Czyli oddział drugi Sztabu Głównego Wojska Polskiego, w skrócie zwany po prostu dwójką. Otóż Roniger, jeszcze do niedawna oficer kontrwywiadu SD, wiedział, że beztroskie pozostawienie otwartego archiwum tak rażąco odbiega od zwyczajów wroga, iż musi być co najmniej podejrzane. Wiedział też, do jakich kpin i prowokacji jest zdolny major Jan Henryk Żychoń, szef referatu Zachód Dwójki, odpowiedzialny za działania przeciwko Niemcom. Ten znienawidzony przez Abwehrę as polskiego wywiadu, wprawdzie uciekł z całą polską tchórzliwą elitą tam, gdzie pieprz rośnie, co nie znaczyło, iż nie pozostawił tutaj na swych śmiertelnych wrogów jakichś dezinformacyjnych pułapek. Nie ma się zatem co cieszyć zawczasu. Może się okazać, iż te akta są tylko okładkami, pomiędzy którymi są pliki rachunków za kapustę albo za onuce dla wojska, myślał Roniger. Odprawił zatem Mussiolika, każąc mu wracać do fortu, pilnować akt jak oka w głowie, sam zaś postanowił dopiero rankiem ocenić wartość odkrycia swego podkomendnego. Przed snem sprawdził jeszcze na mapie sztabowej lokalizację owego byłego carskiego fortu. Łatwo zidentyfikował go jako Fort Wladimir przy ulicy Sanguszki. To działo się w nocy, a teraz, pokonawszy zadymiony most, jechał piękną, zadrzewioną aleją, która na tejże mapie była opisana jako Zakroczymska. Wypatrzywszy boczną parkową dróżkę z lewej strony, nakazał szoferowi właśnie w nią skręcić. Zatrzymali ich strażnicy komanda operacyjnego. Lecz rozpoznawszy swego dowódcę, natychmiast przepuścili automobil, stając na baczność i salutując. W prześwitach, wśród wysokich topól, widać było górną krawędź budynku z czerwonej cegły. Kiedy podjechali bliżej, okazało się, że jest to okrągła cytadela otoczona dodatkowym wałem, nie na całym jednak obwodzie. W pewnym miejscu się jakby rozrywał i dwa ramiona wału otwierały się, zapraszając przybyszów do środka. Tymczasem plutonowy Ewald Mussiolik, który stał przed okrągłą wieżyczką i wskazywał dłonią otwarte drzwi, jak kamerdyner witający gości na przyjęciu, dosłownie zapraszał swego zwierzchnika. Po chwili wyprostował się i zasalutował. Roniger odwzajemnił wojskowe pozdrowienie i zapatrzył się na czerwoną, blaszaną tablicę wiszącą nad drzwiami. Centralne Archiwum Wojskowe. Tak Mussiolik, Ślązak z Raciborza, przetłumaczył polski napis. Roniger pokiwał głową i wszedł do środka. Minął coś w rodzaju kancelarii lub poczekalni i znalazł się w ogromnym, owalnym pomieszczeniu ze świetlikiem na suficie. Wokół ścian ciągnęły się dziesiątki metrów półek, na których równo poukładano wojskowe akta. Były to pliki kartek umieszczone pomiędzy kartonowymi okładkami związanymi włochatym sznurkiem. Na okładkach wymalowano najwyraźniej od tego samego szablonu różne cyfry. SS Sturmbannführer podparł się pod boki i wodził przez chwilę wzrokiem po półkach, zastanawiając się, którą to paczkę dokumentów wybrać do sprawdzenia. Nie śpieszył się, wciąż obawiał się oszustwa. Kpina i szyderstwo były drugą twarzą Jana, jak go nazywali ci funkcjonariusze, którzy z trudem wymawiali nazwisko Żychoń. Można się było zatem w archiwum spodziewać jakiegoś głupiego, sztubackiego żartu Polaka. Być może otworzy jakieś akta, a pomiędzy okładkami będą same zdjęcia Führera. W forcie Włodzimierz nie objawiło się jednak żychoniowe poczucie humoru. Po zrozumieniu dość prostego systemu archiwizowania dokumentów i po pobieżnym przejrzeniu i przetłumaczeniu akt kilku znanych sobie akcji wywiadowczych, wykorzystawszy tu Musiolika jako tłumacza, Roniger znalazł dobrze sobie znane nazwiska i sprawy. Same fakty, żadnych zmyśleń i dezinformacji, żadnych fałszywych inspiracji. Niemiec uznał, że jeśli próbka archiwum, jaką były znane mu sprawy, jest zgodna z faktami, to całe archiwum polskiego wywiadu jest autentyczne. Natychmiast po tym potwierdzeniu autentyczności powiadomił drogą radiową SS Brigadeführera Lothara Beutla o wspaniałym znalezisku. W zamian otrzymał ustną pochwałę i zapewnienie, że w siedzibie SD w Berlinie wypiją dziś wieczorem na jego cześć najlepszego szampana. Późnym popołudniem, gdy już zjadł nadspodziewanie smaczny obiad przywieziony mu do fortu przez adiutanta, a do tego wypił dwa kieliszki znakomitego Rieslinga, którego skrzynkę zawsze woził ze sobą, kiedy już chwilę podrzemał w aucie i wypalił cygaro Racha, przystąpił do dalszych eksploracji archiwum polskiego wywiadu. Przeglądał akta w zadumie, słuchał topornych tłumaczeń Musiolika i poznawał rozliczne szpiegowskie akcje. Niektóre z nich nawet sobie przypominał. Na jedną z takich właśnie natrafił. Śmierć dwuletniego dziecka zabitego przez polskich bandytów, de facto ludzi Żychonia napadających na pociągi. Roniger w czasie, gdy o tej sprawie mówiły całe Niemcy, miał zaledwie 27 lat i odbywał staż w Sicherheitsdienst. Dnia 6 sierpnia 1934 roku trzech agentów prowadzonych przez mój referat i zwerbowanych przez mojego współpracownika z konsulatu wrocławskiego, pisał kapitan Jan Henryk Żychoń do ówczesnego szefa dwójki, pułkownika Teodora Furgalskiego, spowodowało przypadkową śmierć małego dziecka w pociągu relacji Szczecin-Piła. Jadąc tym pociągiem, realizowali zadanie wywiadowcze. Mieli zdobyć pocztę dyplomatyczną, która, o czym wiedziałem od mojego agenta, niemieckiego kolejarza pseudo-Brzytwa, wyjątkowo nie będzie przewożona w zaplombowanym wagonie. Na tych działaniach zostali nakryci przez niemieckiego policjanta kolejowego. Nie zauważyli go i ten się po cichu wycofał. Po chwili ów policjant wtargnął do wagonu w towarzystwie uzbrojonych funkcjonariuszy Bahnpolizei. Policja kolejowa stanowi de facto personel pomocniczy prokuratury. Do obrony obiektów służy Bahnschutz. Wywiązała się strzelanina, kule przebiły ścianki wagonu. W jej wyniku odniosło ranę, a po jednym dniu agonii umarło dwuletnie niemieckie dziecko, jadące z matką w przedziale obok. Złodzieje uciekli. Prasa niemiecka rozpętała nagonkę. Za głowę polskich bandytów wyznaczono kwotę 50 tysięcy marek. Kłamiesz, Żychoń, pamiętam tę sprawę, szepnął do siebie Roniger. Było zupełnie inaczej. Pijany bandyta przyłożył dziecku pistolet do główki, kazał pociąg zatrzymać, a pistolet wystrzelił. O tym wszystkim poinformował mnie pomieniony wyżej agent Brzytwa, który bardzo dokładnie opisał napastników. Ci trzej ludzie, dwaj z nich ranni, uciekli z ukradzioną pocztą dyplomatyczną. Z powodu własnych zbrodniczych predyspozycji oraz z powodu obaw o konsekwencje tego nieszczęśliwego wypadku wstąpili na drogę przestępstwa i zbrodni. Zerwali wszelkie kontakty z referatem Zachód i uciekli z łupem. Napadali na pociągi i dopuszczali się gwałtów. Swoją melinę mieli we Wrocławiu i w Szczecinie. Wszyscy trzej urodzili się w Toruniu i biegle mówili po niemiecku. Nazwani zostali grupą Czarnego Barta, ponieważ ich przywódca jest czarnowłosy i lubi historię z Dzikiego Zachodu, a tam napadał na dyliżansę niejaki Czarny Bart. Postanowiłem wyjaśnić całe zajście z dzieckiem. Poprzez agenta Ireneusza z Wrocławia wezwałem ich do Polski, udając, że chcę za dużą sumę kupić ową ukradzioną pocztę dyplomatyczną. Dnia 3 stycznia 1935 roku przyjechali pociągiem do Zdun i przeszli na teren Polski. Zarzuciłem im zabicie dziecka. Wywiązała się między nami kłótnia, a potem strzelanina. W jej wyniku dwaj członkowie bandy Czarnego Barta, Robert Kunce i Ryszard Madej, zginęli, a sam ich herszt, Helmut Barylski, umarł 2 dni później w szpitalu w Krotoszynie. Do archiwum oddałem ową pocztę dyplomatyczną, w której znajdował się list podpisany przez samego Heinricha. Nie była ona zbyt cenna z wywiadowczego punktu widzenia. Zabiłeś ich z zimną krwią, Rzychoń, mruknął Roniger. Nie chciałeś, by wyszło na jaw, że jako agentów zatrudniasz zwykłych bandziorów. Na końcu raportu widniał dopisek uczyniony zapewne ręką archiwisty, odsyłacz do akt innej sprawy. Zaciekawiony SS Sturmbannführer odszukał je po dłuższej chwili i znów skinął na tłumacza, który odpoczywał po silnym wysiłku umysłowym. Musiolik zaczął przekładać z języka polskiego żądane dokumenty. Po chwili każde jego słowo zamieniło się w uderzenie obuchem. Ślązak swoją czynność wykonywał coraz płynniej, a na duszę Roningera spadały już całe kaskady ciosów. Zdrada, zdrada, krzyczał, oszustwo, podłe oszustwo. I nagle poczuł, że zbliża się wewnętrzna eksplozja. Wybiegł szybko z archiwum. W Berlinie przy Prinz Albrechtstrasse 8 strzelały korki szampana. W forcie Włodzimierz przy ulicy Sanguszki Roniger ryczał jak zraniony lew. Tam żółtawe bąbelki syczały przyjemnie w kryształowych kieliszkach, tu w żołądku Ronigera pieniły się i buzowały żrące soki. W Berlinie krople pienistego napoju spadały na perskie dywany, w starej carskiej fortecy kwaśne wypływy wytryskiwały na żwir podjazdu. Roniger żygał i żygał. Tego wrześniowego dnia w jego życiu zmieniło się już wszystko. Część pierwsza. Styczeń 1935. Prawdziwy zdrajca. Rozdział pierwszy. Stary, łysy i zmęczony. Ulica Gdańska w Bydgoszczy była jedną z najbardziej prestiżowych arterii tego 120-tysięcznego miasta, które urzędowo zaliczano do województwa poznańskiego, czyli do Wielkopolski, choć w świadomości mieszkańców było nieustannie perłą polskiego Pomorza. Obcy przybysz, który jechał teraz dorożką, był właśnie wprowadzany przez fiakra w meandry przynależności terytorialnej Bydgoszczy. Poczciwy lokalny patriota, dowiedziawszy się od swego klienta, iż ten przybył tutaj z daleka, co chwila się odwracał i obwieszczał mu nader dosadnie, co sądzi o poznańskich urzędnikach i o Katowicach, Lublinie i Nowogródku, nazywanym przez niego pogardliwie Żydogródkiem, które wszystkie, choć mniejsze od Bydgoszczy, ten ostatni nawet 10-krotnie, są stolicami województw. Podczas gdy to piękne miasto, tu wskazywał batem na kamienicę, jest wciąż tylko stolicą powiatu. Mężczyzna siedzący w budzie kiwał sennie głową i opierał łokcie na podróżnym, nieco sfatygowanym sakwojarzu. Nie podejmował tematu rozmowy, ponieważ musiałby polemizować ze swoim cicerone. Na razie w czasie jazdy z dworca głównego nie zauważył niczego ciekawego w tym okrytym śniegiem mieście, co by uprawniało do takich aż zachwytów. Ulica Hetmańska była zabudowana pospolitymi, najwyżej dwupiętrowymi domami, pomiędzy którymi ziały puste place. Dopiero kolejna ulica, Świętojańska, w którą właśnie wjeżdżali, prezentowała się nieco bardziej wielkomiejsko. Zapewne z powodu czerwono-ceglastego gmachu jakiejś szkoły po lewej oraz okazałej, cofniętej, nieco symetrycznej kamienicy z ładnymi, półokrągłymi balkonami o kamiennych tralkach po prawej stronie. Gdzież im tam do mojego miasta? Pomyślał pasażer dorożki, przywołując sobie w wyobraźni tak bliskie swemu sercu lwowskie kamienice przy Sykstuskiej, cudowne dzieła architektonicznej secesji. Lwów, 2 listopada 1934 roku. Masywny mężczyzna przeczytał na głos leżący przed nim dokument. Ja, niżej podpisany Edward Aureliusz Popielski, urodziłem się dnia 4 września 1886 roku w Borysławiu z ojca Paulina Popielskiego i matki Zofii Stchórznickich. Ojciec mój był inżynierem w rafinerii M. Stern i spółka tamże. Dziadowie po mieczu byli właścicielami ziemskimi dóbr Korniłówka w okolicach Korsunia w dawnym województwie bracławskim. Za udział w powstaniu styczniowym mojego dziada Agamemnona Popielskiego, herbu Bończa, spotkały dotkliwe kary ze strony władz carskich. Konfiskata majątku oraz zesłanie na Syberię. Mimo szykan udało się memu dziadowi zachować odpowiedni fundusz, który umożliwił studia jego syna na Politechnice w Rydze. Przerwał lekturę, sapnął i odchylił się mocno na fotelu stojącym przy potężnym, pozbawionym ozdób biurku. Położył duże dłonie na kartce i zamknął oczy. Czuł się jak magnetyzer, który w równo zapisanym tekście chce wyczuć jakiś fałsz, jakiś zgrzyt. Znał ten życiorys bardzo dobrze i nie musiał go wcale sobie przypominać przed spotkaniem z Popielskim. Ale ufał swojemu instynktowi. Wiedział, że każde kolejne czytanie może wydobyć jakąś nieścisłość, wywołać niewielką falę podejrzeń. A potem wystarczy tylko chwilowy namysł i albo te podejrzenia zostaną odrzucone, albo w głowie analizującego tekst rozdzwoni się syrena alarmowa. Nic nie dzwoniło. Otworzył oczy, czytał dalej. Wprawdzie ufał Popielskiemu, ale jeszcze większe zaufanie pokładał w swoim instynkcie. Był on niezawodny. Gdyby go nie ostrzegał, gdyby nie alarmował, on sam już dawno by gnił w berlińskim Moabicie, o ile w ogóle by żył. Gabinet, w którym czytał akta Popielskiego, mieścił się w dwupiętrowej kamienicy przy ulicy Gdańskiej 84 w Bydgoszczy. Tu ulokowana była siedziba ekspozytury nr 3 drugiego oddziału Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Punkt, z którego wychodziły wszystkie działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze przeciwko Niemcom. Czytający akta 33-letni mężczyzna, mimo młodego wieku, był jej szefem w randze kapitana. Nazywał się Jan Henryk Żychoń. Ulica Gdańska w Bydgoszczy, w którą wjechali, zrobiła jednak na Popielskim o wiele lepsze wrażenie. Tutaj reprezentacyjnych kamienic było znacznie więcej. Niektóre wysokie, trzypiętrowe, niesymetryczne, o łagodnych, łukowatych zwieńczeniach i eleganckich balkonach. Nad bramami i nad oknami na parterze rozwierały paszcze maszkarony i odstraszały natrętów i złodziei groźnym wzrokiem. Ludzie nienależący do żadnej z tych dwóch kategorii mogli tutaj zażyć rozrywki i poprawić sobie nastrój kawą, słodyczami i likierem. Było tu wiele cukierni, kiosków, a nawet, o czym Popielski dowiedział się od fiakra, aż 3 kinematografy, wszystkie obok siebie. gęsto padający śnieg i światła palące się w oknach domów mimo godziny 8 rano oraz błyskające tu i ówdzie świeczki na choinkach nadawały Bydgoszczy wygląd łagodny i przytulny. O ile jeszcze na poprzednich ulicach życie toczyło się nieśpiesznie, o tyle nikt, kto by się znalazł na Gdańskiej, nie mógłby uznać, że miasto pogrążyło się w bezruchu, a jego mieszkańcy nie mogą wygrzebać się spod pierzyn. Tutaj ruch uliczny, dorożki, sanie i ryczące automobile był duży, a gazeciarze wykrzykujący polskie i niemieckie tytuły kręcili się wszędzie, przypominając, że ten styczniowy dzień jest dniem powszednim, pełnym niezwykłych zdarzeń, choćby takich jak wielka rewia mody w hotelu pod Orłem albo fanatyczna miłość służącej do pana. Edward przymknął oczy. Nagle przed oczami stanęły mu sceny namiętności i rozpaczy. To była jego własna szalona miłość. Do żony Stefanii, która go odumarła 14 lat wcześniej. Żychoń czytał teraz najbardziej interesującą dla siebie historię osobistą Popielskiego. Czynił to na głos, wsłuchując się uważnie w samego siebie. Instynkt mu podpowiadał, że jeśli coś zazgrzyta w melodii zdania, może być to znak, aby z podejrzliwością przyjrzeć się czytanemu passusowi. Wypuścił dym z papierosa, który mu nie smakował, i westchnął ze współczuciem, przypominając sobie tragiczne zdarzenie w życiu autora tej urzędowej autobiografii, z którym tak efektywnie współpracował niedawno we Lwowie i w wolnym mieście Gdańsku. W roku 1919 ożeniłem się we Lwowie z aktorką Stefanią Gorgowicz, którą poznałem kilka lat wcześniej w Wiedniu. Żona ma zmarła w 1920 przy porodzie zdrowej dziewczynki, której nadałem imię Małgorzata alias Margarita alias Rita. Wczesną wiosną 1920 roku zgłosiłem się na front polsko-bolszewicki i walczyłem na terenie obecnego województwa poleskiego i wołyńskiego, głównie w okolicach Mozyrza. Jesienią 1920 roku wróciłem z wojny i wstąpiłem do Urzędu Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej we Lwowie, gdzie uzyskałem tytuł aspiranta, a rok później podkomisarza policji. Jesienią i zimą roku 1922 zostałem skierowany do czasowej dyspozycji pułkownika Mariana Svolkenia, szefa defensywy politycznej. Od tego czasu do bieżącego roku brałem udział w trzech operacjach wywiadowczych defensywy politycznej oraz drugiego oddziału Sztabu Głównego Wojska Polskiego, takich jak Dziewczyna o czterech palcach 1922, ściśle tajne, Pomocnik Kata 1927, jak wyżej, Miasto Szpiegów 1933-34, jak wyżej. W kwietniu roku 1923 uzyskałem z rąk pana ministra spraw wewnętrznych awans na komisarza policji. We Lwowie mieszkam do dzisiaj przy ulicy Kraszewskiego 3. A przy okazji stałem się ulubieńcem marszałka, dodał Żychoń, zakładając dłonie za muskularny kark, któremu w roku 1922 ocaliłem życie. Popielski zapłacił fiakrowi i podszedł do budynku ekspozytury przy Gdańskiej 84. Była to solidna dwupiętrowa kamienica z czerwonych ozdobnych cegieł. Z 18 oknami przypominała macierz, tu uruchomiła się wyobraźnia niedoszłego matematyka, albo tabelę z 3 wierszami i 6 kolumnami. Skrajna lewa kolumna była specyficzna. Tam, na pierwszym piętrze, był jedyny w tym domu balkon. Pomieszczenie obdarzone tym elementem musiało, jak sądził Edward, mieć specjalne znaczenie. Nie pomylił się. Nagle na balkon wyszedł kapitan Żychoń i uśmiechnął się lekko do nadchodzącego gościa. Uniósł dłoń w geście powitania i, nie czekając na odpowiedź, wszedł z powrotem do swego gabinetu. Chciał skończyć ostatnie passusy życiorysu, adnotacje służbowe. Adnotacje służbowe dotyczące umiejętności. Biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie, bardzo dobra rosyjskiego, słaba tureckiego i perskiego. Dotyczące stanu zdrowia. Komisarz Popielski zataił w przedstawionym życiorysie fakt swojej choroby. Od roku 1895, data śmierci jego rodziców, cierpi na padaczkę światłoczułą, epilepsja fotosensitiva, której ataki powodowane są przez drgające źródła światła. Ona to zmusiła go do zmiany kierunku studiów z matematyki na filologię. Wykłady i ćwiczenia z tej dziedziny odbywały się na Uniwersytecie Wiedeńskim akurat popołudniową i wieczorną porą. Aby się uchronić przed napadami choroby, komisarz Popielski nosi czarne cwikiery i za zgodą zwierzchników pracuje głównie w porze nocnej, za dnia śpiąc i pozostając w domu. Choroba komisarza Popielskiego i jego nietypowe nocne działania zostały zaakceptowane niegdyś przez lwowskiego komendanta wojewódzkiego Policji Państwowej inspektora Waleriana Wilczyńskiego i niezmiennie są aprobowane przez jego następców z uwagi na wysoką efektywność działań policyjnych i śledczych wyżej pomienionego. Dotyczące moralności i spraw prywatnych. Primo. Wielu informatorów uważa, iż komisarza Popielskiego łączy z kuzynką, panną Leokadią Tchórznicką, mieszkają wspólnie i wychowują Ritę Popielską, większa zażyłość niż ta, jaka przystoi kuzynowstwu stopnia pierwszego. Komisarz Popielski nie kryje się ze swoją słabością do płci nadobnej i informatorzy przypuszczają, iż jego comiesięczne kolejowe wycieczki do Krakowa, salonką, w towarzystwie jednej lub dwóch młodych kobiet wiadomej reputacji, mają charakter pijackich i erotycznych orgii. Do tej pory nie potwierdzono jednak tych pogłosek, wspomnianych kobiet nie zatrzymano ani nie przesłuchano, a zwierzchnicy komisarza Popielskiego, inspektorzy Juliusz Brylewski, Walerian Wilczyński et al., zaprzeczają zdecydowanie tym doniesieniom, nazywając je plotkami. Sekundo. W czasie wiedeńskich lat studenckich podstawowym źródłem utrzymania komisarza Popielskiego były nie tylko korepetycje z łaciny i z greki, lecz w wielkim stopniu także hazardowa gra w szachy i w karty w kawiarniach. Tercio. W środowisku przestępczym Lwowa komisarz Popielski jest obdarzony przydomkiem Łysy. I cieszy się tam osobliwym respektem jako ten, co zawsze dotrzymuje słowa, danego również czynnikom przestępczym. Tajne śledztwo, poprowadzone pod moim kierunkiem, nie wykazało żadnych niezgodnych z prawem umów pomiędzy komisarzem Popielskim a tymże środowiskiem. Kwarto. Komisarz Popielski jest w zażyłych stosunkach z wieloma Rusinami. Między innymi ze znanym lwowskim medykiem sądowym, doktorem Iwanem Pithirnym. Syn doktora Pithirnego, Wasyl, podejrzewany był o to, iż brał udział w przygotowaniach śmiertelnego zamachu na Tadeusza Hołówkę 29 sierpnia 1931 roku. Aresztowany, zwolniony jednakże z braku dowodów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej komisarz Popielski zawarł liczne przyjaźnie z Białorusinami. Zna osobiście m.in. generała Stanisława Bułłak-Bałłachowicza. Komisarz Popielski wielokrotnie publicznie ogłaszał swoją nienawiść do Sowietów, tudzież swoją wielką atencję wobec marszałka Józefa Piłsudskiego, a zwłaszcza wobec jego planów federacyjnych. Dotyczące policyjnych spraw wewnętrznych. Dnia 18 sierpnia 1926 roku w więzieniu karno-śledczem przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24 we Lwowie został zabity niejaki Józef Miętki, skazany za czyn lubieżny na nieletniej Celinie H. Zabójstwa dokonał i przyznał się do niego osadzony tamże niejaki Franciszek Socha, lat 62. Ponieważ Socha był dawnym informatorem komisarza Popielskiego, a sam komisarz Popielski zareagował bardzo żywiołowo na wieść o zbyt niskim, jego zdaniem, wyroku na Miętkiego i pobił tegoż, zobacz artykuły gazetowe z lipca i sierpnia 1926 roku, pojawiły się podejrzenia, jakoby komisarz Popielski był zamieszany w to zabójstwo. O ile mi jest wiadomym, śledztwo w tej sprawie prowadził podkomisarz Celestyn Brodziński. Oddelegowany do Inspektoratu Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji Państwowej. Pomieniony śledczy nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Pieczątka, komisarz Antoni Cewe, inspektor do spraw wewnętrznych Komendy Głównej Policji Państwowej. Podpis nieczytelny. Adiutant kapitana Żychonia, Wacław Magreczyński, porucznik, choć wzorem szefa ubrany po cywilnemu, otworzył drzwi do gabinetu dowódcy dokładnie w tej chwili, gdy ten odłożył czwartą stronę przeczytanego maszynopisu. Szef referatu Zachód na widok Popielskiego wstał, wyszedł zza biurka i rozłożył szeroko ręce, jakby go chciał uściskać. Pohamował się jednak. Wyciągnął dłoń i mocno uchwycił prawicę gościa. Pewnie pan głodny po podróży, stwierdził i spojrzał na adiutanta. Panie poruczniku, proszę zamówić treściwe śniadanie w Nowym Świecie. Niech nam tu przyniosą bułek od sztęcla, z półki laszynki, trochę sałatki i majonezików. Jam też mocno głodny, mruknął do gościa. Jestem lekko wczorajszy, a nic lepiej nie zwalcza kaca niż dobre śniadanie. Proszę, proszę, niech pan siada. O, tam, pod oknem. A płaszcz i melonik proszę oddać mojemu adiutantowi. Popielski zsunął z ramion gruby paltot z futrzanym kołnierzem. Do melonika włożył rękawiczki z foczej skóry i podał to wszystko porucznikowi. Zajął jeden z dwóch foteli o wysokich oparciach stojących obok okrągłego stolika. Ale dobrze, nie mógł się powstrzymać przed westchnieniem. Jak tu przyjemnie i ciepło u pana kapitana. Wyjął papierośnicę i podsunął ją gospodarzowi. No to do rzeczy. Żychoń zajął miejsce w drugim fotelu i pomachał przecząco ręką, odmawiając papierosa. Wbrew zapowiedzi nie przeszedł jednak natychmiast do meritum. Przyjrzał się uważnie Popielskiemu. Wysoko ocenił granatowy, dwurzędowy garnitur w cienkie czerwone paski, koszulę nietypowego szarego koloru, spod kołnierzyka której wychodził pofałdowany, ciemnobordowy krawat w różowe grochy. Ubranie leżało doskonale na mocnej, wypukłej piersi i na szerokich ramionach mężczyzny. Łysy był elegancki i ekstrawagancki, jak zawsze. Gdyby nie średni już mocno wiek, 49 lat, podpuchnięte oczy oraz szara, zwiędła nieco cera, znak zmęczenia wielogodzinną podróżą, a może jakimiś innymi uciechami, pomyślał gospodarz, to ten tutaj mógłby służyć jako model rysownikom z żurnali z modą męską. Ubranie Żychonia, choć również szyte na miarę, znacznie mniej rzucało się w oczy. Granatowy krawat na tle białej koszuli sprawiał nijakie wrażenie w porównaniu z ciemnoszarą kolorystyką garnituru z jednolitego, grubego płótna. Kapitan przesunął dłonią po zaczesanych do góry ciemnych włosach pokrytych brylantyną. Miał wąskie usta i mocno zarysowany, wydatny nos. Z małych oczu biły brutalność i poczucie pewności siebie. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni i położył na stole zdjęcie jakiejś kobiety. Przykrył je dłonią o krótkich palcach, z których jeden był ozdobiony dość banalnym sygnetem z niebieskim oczkiem. Ta nieprzeciętnie piękna kobieta, powiedział podnosząc powoli dłoń, jest pana celem. Popielski pamiętał rozmowę telefoniczną z Żychoniem przeprowadzoną tydzień temu. Kapitan nie powiedział mu wtedy, jaka go czeka misja, ale on i tak zgodził się natychmiast, by przyjechać do Bydgoszczy i ją omówić. Życie policjanta we Lwowie, wypełnione rutyną, którą zresztą lubił, porównywał z domowym, niewyszukanym jedzeniem, smacznym i przewidywalnym. Wykonywanie zadań specjalnych dla dwójki kojarzyło mu się natomiast z wykwintną ucztą. Były to akcje pełne niebezpieczeństw i nagłych wyzwań w obcych miastach, wymagające nieoczywistych ruchów na wywiadowczej szachownicy. Do tego dochodziły też inne powaby. Za najważniejszy z nich uznawał Towarzystwo Agentek Wywiadu, kobiet inteligentnych i tajemniczych. Edward uwielbiał swoje uporządkowane życie policjanta, ojca, głowy rodziny i opiekuna Leokadii, ale kochał je najbardziej wtedy, gdy do niego wracał po szpiegowskich eskapadach. Spojrzał na zdjęcie, które Żychoń już całkiem odsłonił. Przedstawiało ono młodą brunetkę o pięknym owalu twarzy i białej szyi, lekko wygiętej i tak proporcjonalnej, jakby ją wykuło dłuto fidiasza. Kobieta uśmiechała się lekko pełnymi ustami, a jej wielkie czarne oczy patrzyły nieco z dołu, z ironią, zachętą, przewrotną pokorą. — Żydówka? — zapytał Edward. — Tego nie ma w pańskich aktach. Żychoń zaśmiał się głośno, ale wiem o pańskich ciągotach do córki Izraela. Odłożył zdjęcie na idealnie czysty blat biurka tuż obok teczki zawierającej akta Popielskiego. Pamięta pan, panie komisarzu? Byliśmy we Lwowie tu i ówdzie i wiem, że gustuje pan szczególnie w kobietach o oczach pełnych orientalnej melancholii. Jak pan to ujął? Melancholii ze wzgórz Kanaanu. Popielski się uśmiechnął, przypominając sobie spędzony wspólnie wieczór tuż przed akcją Miasto Szpiegów. Kapitan spojrzał na zasłonięte kotarą drzwi, które prowadziły do sekretariatu, gdzie urzędował jego adiutant. Wiedział, że nikt za kotarą ani za drzwiami nie stoi, a jednak ściszył głos. A melancholię spod góry Ararat to pan lubi? Ormianka? Edward wskazał wzrokiem zdjęcie. Tak, odparł Żychoń. A oto jej krótka, lecz interesująca historia. Spojrzał na wiszące po obu stronach drzwi portrety marszałka Piłsudskiego i prezydenta Mościckiego. Nabrał tchu, jakby w oczach tych dostojników odnalazł inspirację do długiej wypowiedzi. Ta 30-letnia dama nazywa się Aurelia Teichert, de domo Oskiada Inglisian, vel Inglisowicz. Jest rozwódką i mieszka we Wrocławiu w pięknym trzypokojowym mieszkaniu, gdzie gra na pianinie i oddaje się lekturze głównie hiszpańskiej poezji. Jej życie było ciekawe. I tak oto Edward dowiedział się o istnieniu ormiańskiego małżeństwa, które w roku 915 uciekło przed Turkami do swoich krewnych mieszkających we Lwowie od kilku pokoleń. Owanes i Gulów Inglisian znaleźli tu schronienie wraz ze swoją jedyną wówczas 10-letnią córeczką Oskiadą, co jest armeńskim odpowiednikiem Aurelii. Zamieszkali w mieście nad Pełtwią, spolszczyli nazwisko na wzór krewnych i otworzyli małą firmę handlującą dywanami. W roku 1923, ciągnął Żychoń, fabrykant z Legnicy, wówczas 42-letni Friedrich Alfred Teichert, wystawiał swoje wyroby na targach wschodnich we Lwowie. To człowiek bajecznie bogaty. Produkuje maszyny do przeróbki drewna. W jego wyroby zaopatrują się stolarnie, fabryki mebli i tartaki od Rumunii przez Polskę, Szwecję, aż po Peru i Boliwię. Szpicem wysokiego sznurowanego buta poprawił drewnianą listwę, która biegła przez gabinet i dochodziła do biurka, a tam spod niej wychodził kabel do lampy z zielonym abażurem. No i cóż, Teichert zakochał się w melancholijnych oczach 18-letniej dziewczyny. Oświadczył się i po krótkim wahaniu został przyjęty. Westchnął ciężko, jakby sam był konkurentem fabrykanta odrzuconym niegdyś przez orientalną piękność. W pańskim mieście wzięli ślub w słynnej katedrze ormiańskiej, a potem wrócili do Legnicy. I wtedy po tej lwowskiej sielance nastąpił śląski dramat. Pobliski Wrocław kusił młodziutką żonę, co to, proszę się nie obrazić, nosa nie wyściubiała wcześniej poza jednak prowincjonalny względem Niemiec Lwów. W śląskiej stolicy znalazła warunki do rozwijania swego talentu pianistycznego, który okazał się równie niezwykły jak jej genialne uzdolnienia językowe. Było już dla niej wprawdzie za późno na zrobienie kariery w europejskich salach koncertowych, ale Wrocław, panna Aurelia Teichert, podbiła bardzo szybko. Podobnie jak, i tu Rzychoń zaśmiał się nieco lubieżnie, serca kilku mężczyzn z tamtejszego świata artystycznego. Skandale, skandale, kolejni kochankowie, a potem rozwód, jak grom z jasnego nieba. Mściwy rogacz Teichert puścił ją wolno, lecz boso i w jednej sukience. Popielski oczekiwał teraz łzawej historii o upadku wiarołomnej żony. Tymczasem losy pani Teichert potoczyły się całkiem inaczej. Blisko się zaprzyjaźniła z bogatym marszandem i antykwariuszem wrocławskim Hermanem Laskierem. Ów człowiek wielkiego intelektu i wysokiej kultury utrzymuje Aurelię, płaci za jej piękne mieszkanie, sprawia jej wykwintne prezenty, jednak nie bardzo wiadomo, co dostaje w zamian. Jest to dziwny związek i, jak donosił agent kapitana wrocławski przestępca, niejaki Ireneusz, najpewniej platoniczny. Adrem, panie komisarzu, w głosie kapitana zabrzmiało zdecydowanie. Do naszego konsulatu we Wrocławiu pani Aurelia Teichert zwróciła się listownie właśnie z pewną ofertą. Chce nam sprzedać dwa tajne dokumenty. Opisała je dość enigmatycznie, to też najlepiej powtórzę jej słowa. Rzychoń zamknął oczy, a potem bardzo szybko wyrecytował z pamięci. Jeden dokument ujawni znaną osobistość z kręgów Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Owa osobistość działa na szkodę Polski, przekazując ważne informacje na tematy gospodarcze. Wstał z fotela, wyjął z kieszeni złożoną kartkę i podał ją Edwardowi. Zmarszczki mimiczne wokół jego oczu układały się w jakiś wzór. Choć miał dopiero 33 lata, wyglądał na o 10 lat starszego. Niech pan spojrzy, czy niczego nie opuściłem. Ostatnio ćwiczę pamięć, ucząc się różnych raportów. I niech pan czyta dalej. Podszedł do biurka, spojrzał na paprotkę stojącą w doniczce na jego brzegu i sprawdził, czy ziemia jest mokra. Przesunął też palcem po bakelitowym aparacie telefonicznym. Oględziny nie spodobały mu się i sapnął gniewnie. Drugi dokument... Popielski odczytywał linie zapisane czyimś równym, kaligraficznym pismem. Cytuję. Jest to informacja o tajnym porozumieniu z początku lat 20., jakie zawarło państwo polskie z pewnym państwem Zachodu na silną szkodę Niemiec. Owo porozumienie nie przyniosło skutków, ale dokument może być wykorzystany teraz w niemieckich roszczeniach i próbach rewizji traktatu wersalskiego. Zdradzę tylko tyle, że dotyczy węgla. Koniec cytatu. Edward zgasił papierosa. Sądzi pan, że to prowokacja? Nie wiem, odparł Rzychoń i usiadł za biurkiem, jakby teraz chciał pokazać, że on tu wydaje rozkazy, a Popielski jest tylko jego podkomendnym. Oba dokumenty to prawdziwe szpiegowskie cymelia, ale suma, której ta pani żąda, też jest unikatowa. 100 000 marek. Tyle kosztuje mały dom z ogrodem w najlepszej dzielnicy Wrocławia. Albo dwa auta wyścigowe. Czuję jednak, że... Jeśli dokumenty są autentyczne, to warto tyle za nie zapłacić. Kapitan znów się nerwowo poruszył. Znów czegoś dotknął. Wciąż zmieniał miejsce. Sprawdzał stan różnych przedmiotów w biurze. Jakby wyczuwał, że coś wymyka mu się spod kontroli. Na jego biurku była tylko jedna rzecz, z którą, jak Popielski zauważył, nie miał jeszcze kontaktu. Duża piasecznica. I właśnie teraz ją lekko przesunął. To jest pańskie zadanie, szepnął. Zaprzyjaźni się pan z panią Teichert i sprawdzi, czy te dokumenty są autentyczne. Czyli wytropi pan, skąd ona właściwie je ma. Jeśli ich pochodzenie będzie wiarygodne, to wtedy zapłacimy. Pierwszy z nich, ten kwit na pracownika MSZ, bardzo nam się przyda. A drugi dokument, no cóż, ten drugi zakopiemy gdzieś głęboko pod ziemią. On dotyczy, jak sprawdzili nasi najlepsi eksploratorzy, pewnego tajnego polsko-francuskiego porozumienia w sprawie zysków ze śląskich kopalń. To prawdziwa dyplomatyczna bomba, którą Niemcy mogliby odpalić z hukiem i wielką dla nas szkodą. Popielski pomyślał z podziwem o znakomitych eksploratorach z dwójki. Wiedział, że pomagają im ich koledzy z referatu Niemcy Wydziału Studiów oraz matematycy z Biura Szyfrów Wydziału Wywiadu. Bez negocjacji? Zapytał. Dwójka tak po prostu wyłoży ogromną sumę? Przecież zawsze możemy rozpętać kampanię dezinformacyjną i oczerniającą, że ta pani to ladacznica i fałszerka. Dała nam tydzień, przerwał mu Rzychoń. Tylko tydzień. Jeśli w ciągu tego tygodnia nie zgłosimy się do niej i nie sprawdzimy autentyczności tych kwitów, to pójdzie z nimi do Abwery i zażąda podobnej sumy. A tam mogą się już nie targować. Ja wiem, że ten tygodniowy termin to może być blef. Popielski wstał i przeszedł się po pokoju. Oprócz portretów polskich przywódców na ścianie wisiała oprawiona w proste ramki, pięknie wykaligrafowana gotykiem sentencja podpisana Goethe. Schließen eure Herzen, sorgfältiger als eure Tore. Es kommen die Zeiten des Betrugs, przeczytał Edward i zaraz przetłumaczył, jakby zapomniał, że szef ekspozytury włada Niemczyzną. Zamknijcie wasze serca staranniej niż wasze drzwi. Nadchodzą czasy zdrady. Odwrócił się nagle do Rzychonia. W jego głosie zadrgała struna irytacji. Mam się zaprzyjaźnić z piękną Aurelią? To oczywiste. Pańskim zadaniem jest zdobycie tych dokumentów, przeanalizowanie ich i przesłanie nam ich kopii. A kiedy to się panu uda, ma pan przeciągać sprawę. Kluczyć, opóźniać, zwodzić. Najlepiej sprawić, by ponętna rozwódka na jakiś czas zapomniała o Bożym świecie. Czy ja mam panu radzić, jakie działania należy w tej mierze podjąć? Mam ją uwieść, panie kapitanie? Czy ja wyglądam na żigolaka? Jestem stary, łysy i zmęczony. Przejechałem prawie 1000 kilometrów, aby się dowiedzieć od pana, że mam być ogierem? Rzychoń wstał. Tym razem jego uśmiech nie był sztuczny ani wymuszony. Powiedzieliśmy jej, że przyślemy do Wrocławia odpowiednią osobę. Pan jest taką osobą. Tę młodą kobietę z jakichś powodów ciągnie do dużo starszych mężczyzn. Wszyscy jej kochankowie są obdarzeni przez naturę, co ustalił mój tajny agent Ireneusz, taką fryzurą jak pańska. Co więcej, wszyscy jej kochankowie mieli niski głos, zwłaszcza jeden z nich, śpiewak operowy, bas-baryton. A pan mówi basem. Ona lubi nie tylko mężczyzn w sile wieku, nie tylko panów kulturalnych i oczytanych, panie doktorze Popielski. Co jednak najważniejsze, proszę wybaczyć, jeśli to zabrzmi ordynarnie i wodewilowo, ale ona uwielbia łysych. Przesunął dłonią po swych gęstych włosach. Niestety ja odpadam, westchnął. Nad czym szczerze ubolewam. Mój głos też nie ten, co trzeba, raczej tenor. A ten laskier, ten jej obecny kochanek, także łysy? Raczej niby kochanek. Herman Laskier jest starym, schorowanym Żydem. Sądzimy, że zaspokaja tylko, powtarzam, tylko duchowe potrzeby tej młodej, pełnej temperamentu kobiety. Pan zaś jest w całym tym romantycznym kontekście mężczyzną, że się tak wyrażę, takim, o jakiego chodzi. I nam, i jej. Świetnie odgrywał pan rolę antykwariusza w Gdańsku, a zatem łatwo nawiąże pan kontakt z kobietą, która ma zainteresowania artystyczne i gustuje w takim typie mężczyzn jak pan. A czego pan jeszcze chce? Co pana denerwuje? Brakuje panu męskich sił? Jeżdżąc co miesiąc salonką do Krakowa, nie ogląda pan tam chyba znaczków z młodymi damami, które panu towarzyszą. Wykona pan tę misję, czy mam piać dodatkowe peany na pańską cześć? Popielski milczał. Już w duchu się właściwie zgodził. Nie odmówi sobie tego wyzwania. Spełni to zadanie, rozwiąże kolejną wywiadowczą szaradę, by potem ze spokojną radością po ułożeniu łamigłówki powrócić do swego przewidywalnego i uporządkowanego lwowskiego życia. do kuzynki Leokadii Tchórznickiej, chłodnej i nieco wyniosłej damy, która jest dla niego oparciem i krynicą racjonalności. Do ukochanej córki Rity, która jako 15-letnia pannica już zaczyna sprawiać pierwsze wychowawcze kłopoty. Gdy wróci, to w swym ukochanym mieście wszystkie te adolescencyjne problemy rozwiąże, a przynajmniej jakoś załagodzi. W pięknym mieszkaniu przy ogrodzie jezuickim toczyć będzie z Lodzią te wszystkie ich codzienne ulubione potyczki, prowadzić te subtelne gierki, a wieczorami będzie słuchał beethovenowskich sonat w jej wykonaniu. A gdy Leokadia pójdzie na brydża do asesorostwa kasprzaków, wtedy on usiądzie z papierosem egipskim pod ulubionym stojącym zegarem i wspomni te wrocławskie dzikie rozkosze niczym nasycony, mruczący kocur. Towarzyszyć mu będzie wtedy poczucie spokojnej, choć nieco gorzkiej pewności, że to właśnie był jego łabędzi śpiew, że już nic podobnego go w życiu nie spotka. Wiem coś więcej o panu, niż mówią te akta. Rzychoń wskazał na teczkę leżącą na biurku. Powiedział mi pan w czasie naszej lwowskiej odysei sprzed 2 lat, fakt, że obaj byliśmy po dużej wódce, że lubi pan kobiety szczupłe, czarnowłose, smagłe, takie jak Aurelia Teichert. Kiedy byliśmy w tamtym burdelu z piękną klatką schodową, no, wie pan, tam, gdzie dziewczęta w samych tylko pończochach stały przy poręczy, wspomniał pan wtedy, że jedna z nich jest podobna do takiej Żydóweczki, do której pan pisał wiersze w młodości. Stanowczo jestem zbyt gadatliwy jak na szpiega, mruknął Edward, zwłaszcza przy kimś obdarzonym taką krystaliczną pamięcią jak pan kapitan. No cóż, chyba zaryzykuję i podejmę się tego zadania. Rzychoń rozparł się w fotelu z takim impetem, że mebel aż zatrzeszczał. Cieszę się. Pańscy przełożeni ze Lwowskiej Komendy Wojewódzkiej wiedzą, iż zostaje pan zatrudniony przez dwójkę jako agent do specjalnych poruczeń na minimum miesiąc z możliwością przedłużenia tajnej misji. Nadaję panu tymczasowy pseudonim. Spojrzał na tekst z Goethego. Brzmi on Goetz. Patrzył teraz na Edwarda bez śladu rozbawienia. Tylko niech pan jej w sobie za bardzo nie rozmiłuje, rzekł i przesunął palcem po fotografii, zatrzymując dłużej opuszek na łabędziej szyi kobiety. Takie jak ona, gdy zakochane, mogą być bardzo niebezpieczne. Jej nieodwzajemnione uczucie może narazić na szwank całą pańską misję, westchnął. A jeszcze gorzej jest z uczuciem odwzajemnionym. Ono jest jak spacer po linie nad przepaścią. Kolejna rada. Niech się pan sam w niej nie zakocha, Popielski. To kobieta nieprzewidywalna. Ona nie jest pańską Żydóweczką ze Stanisławowa. Edward wstał, oparł mocne dłonie na biurku Rzychonia, a światło lampy rozbłysło na jego sygnecie z onyksowym oczkiem, gdzie wygrawerowany był symbol labiryntu. Spojrzał swemu rozmówcy prosto w oczy. Spacer po linie, powiada pan. Nigdy nie miałem lęku wysokości, panie kapitanie.